To powiem wam, że ja zawsze chcę powiedzieć, takie wspaniałe pomysły organizacji będą. Naprawdę bym chciał się posłuchać wreszcie, jak wy to robicie, bo niełatwo jest zadać ludzi do tego, żeby iść właśnie w Angielu. Jak ktoś próbował, to wie, że zorganizować się w organizacji to jest taki prosty temat. I przychodzi do głowy pytanie, dlaczego to robimy? Dlaczego mogą się zająć taki czas prywatnie? Piątek wieczór można ciekawe rzeczy robić, a oni się decydują na to, żeby iść do miasta i daj Boże tylko rozmawiać, a nie być też obiektem jakieś kpin czy dni, czego oczywiście nie życzę, ale to było słabo, żebyście mieli rozmawiać. Dlaczego to robimy? Myślę, że nie dlatego, że chcę wypełnić tą salę, gdzie na tym mnie bardziej zależy, ale że przede wszystkim to jest skierowane miłością, tak? Miłością do tych ludzi, którzy giną. To jest niesamowite, tak? To jest niesamowite, dlatego że cała Ewangelia, którą my mamy, dzięki Bogu mamy głosić, to dobrą winę, to jest słowo, które się opiera na miłości. Źródło tego wszystkiego, podstawą tego wszystkiego jest miłość. I to jest niesamowite, że kiedy idziemy, to tak naprawdę ci ludzie mogą być, nie będzie tak. Pluć na nas, mogą nas kopać i bić, ale nie wiedzą, że my wychodzimy ze względu na miłość. To jest niesamowite. Sam Jezus, kiedy szedł na krzyż, kiedy ludzie go kopali, kiedy śmiali się z niego, kiedy przekuwali go, bo nie rozumieli tego, że on tak naprawdę robi to tylko i wyłącznie z wielkiej miłości. Jeszcze ostatnie słowa, żeby im przebaczyć, żeby im przebaczyć. Jaka to jest miłość? To jest niesamowite.
Wiecie, ja tak naprawdę chciałem dzisiaj mówić, mam notatki odnośnie kościoła, to mówił główny.
Chciałem mówić na temat tego, jakie jest aktualnie miejsce kościoła i czym jest kościół, gdzie jest nasz kościół. I mówiąc kościół, nie mam na myśli denominacji żadnej, tylko bardziej to ciało Chrystusa, którego my jesteśmy członkami. I to jest słowo, które dostałem od Boga jakiś czas temu i dzieliłem się już przy sobie. I tak naprawdę, kiedy sobie te notatki chciałem odświeżyć, analizować, to właśnie zauważyłem, że brakuje mi jednego największego, najważniejszego punktu. Ale Bóg daje też to, że w pewnym czasie Duch Święty objawia kolejne rzeczy. To jest niesamowite. Ja chciałbym zacząć od tego, żebyśmy przeczytali sobie fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 13 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, 7 rozdział, 13 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przed nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was robieniem owczym wewnątrz, zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z siebie i tak dalej, i tak dalej. I 23 werset, bardzo istotny, 21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyżby prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy mi powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I wiecie, kiedy czytaliśmy ten fragment, to tak zastanowiłem się, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że słudzy Boga, przez których były wypędzane demony, znaki się działy i cuda, Jezus na końcu im powie, że nigdy was nie znałem. Wiecie, kiedy nad tym zacząłem się zastanawiać i analizować, to szerzej chciałem poznać, czym jest nowoska brama. Jakie jest nasze miejsce, gdzie my jesteśmy. I wiecie, obecnie, już chyba to często powtarzam także u was, kiedy chcemy głosić Ewangelię, to tak naprawdę nie mamy do kogo, bo wszyscy są chrześcijanami dookoła, a tych ateistów, których jest kilka procent, ciężko wyłapać z tłumu. Ale tak jest wielu chrześcijan teraz w kraju. I ja kiedy w pracy staram się komuś mówić, to oni tak, ale my też przyjmujemy komunię, to tamto mamy. I też ostatnio wielkie wydarzenie takie w Polsce miało miejsce, gdzie chrześcijanie różnych denominacji łączyli się, dosyć szumnie o tym było na Facebooku, w internecie, w gdzie mieli i ta denominacja, i ta w duchu Eucharystii razem spotykać się po to, żeby wielbić Boga, to ja wtedy myślę, gdzie jest granica, gdzie jest różnica, gdzie jest prawdziwy Kościół, żywy Kościół, a gdzie jest ten, który nie łapie się na tą wąską drogę. I sobie myślę, jeżeli Jezus powiedział, że jest wąska droga, wąska brama i że ta droga jest również, że ciasna jest brama i wąska jest droga i niewielu ją znajduje, to pytam teraz, czy Jezus kłamał, czy my jesteśmy w błędzie? I kiedy my chcemy organizować wielkie wydarzenia z katolikami, to ja sobie zadaję pytanie, kogo chcemy ewangelizować? Jeżeli my idziemy razem, będziemy walczyć razem, modlić się, o kogo się pyta? I pytanie brzmi, czy my jesteśmy na tej wąskiej drodze, przez to ciasną bramę przechodzimy, czy już dawno wybraliśmy sobie kompromis i idziemy wszyscy szeroko autostradą? Bo fajnie się autostradą będzie, prawda? Można dużo szybciej dojechać, nawet bezpieczniej. Tylko pytanie, czy to jest miejsce dla Kościoła? Bo Biblia nie kłamie. I to nie oznacza, że wszyscy już znaleźli to fajne miejsce i że wszyscy jesteśmy na dobrej drodze. I ja kiedy głoszę Ewangelię, kiedy nie myślałem jeszcze o tym, kiedy głosiłem Ewangelię ludziom, to oni mówią, bo tylko znajoma też często o nim mówię, taka zagorzała fanatyczka, że tak powiem, maryjna, katolicka. I ona do mnie mówi, ale wiesz, u nas też się cuda dzieją, przez Maryję się dzieją cuda. Ja się modliłam do Maryi tyle razy i ona mi pomogła. Biblia mówi wyraźnie, że nawet ci, którzy wzywają imienia Jezusa Chrystusa, Jezus na końcu im powie, że nie znały nas. My nie wiemy wielu rzeczy. Wiemy to, że diabeł potrafi przybierać postać anioła światłości po to, żeby zwieść wybranych. I nie dajmy się tym. Słuchajcie, czytajmy, analizujmy żywe Boże Słowo i zadawajmy sobie to pytanie. Bóg daje nam wskazówki i te wskazówki dał nam już na samym początku. I katolicy też to chcą. Nie chcę mówić kazania o katolikach, tylko chcę zadać pytanie, gdzie jest dzisiaj Kościół? Nasz Kościół żywy, Kościół Jezusa Chrystusa. I pytam teraz. W jednym fragmencie jest napisane, w liście Jakuba. Wiarowni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, który dał nam mieszkanie. I wiecie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I kiedy odnosi się z tego fragmentu, odnosi się, wiecie do czego? Do 10 przykazań. I akurat to przykazanie o zazdrości, to jest to przykazanie, które jest tak często zapominane. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innym Bogu wobec mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbiony czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja Pan Bóg Twój jestem Bogiem zazdrosnym. Słuchajcie, Kościele Boże, zastanówmy się, gdzie mamy przyjaciół i kogo nazywamy naszym przyjacielem. Ja dzisiaj mówię ogólnie do Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlatego, że trudno jest ewangelizować, kiedy my bratamy się z tym światem. I kiedy ten świat staje się naszym przyjacielem. Biblia mówi wyraźnie, że my nie mamy być przyjacielem tego świata. Mówi również, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. I to jest też często powiązane, akurat mówię o tych ruchach takich, które próbują się jednoczyć. Wielkie eucharystyczne ruchy. Zapominamy o tym, co nas dzieli, a myślimy tylko o tym, co nas łączy. Prawda? Już takich głosów słyszałem mnóstwo. Nieważne, nie będzie mówione o tym, co nas dzieli. O tym to sobie tam kiedyś będziemy rozmawiać. Ważne jest to, co nas łączy. Otóż bracia i siostry, nieprawda. To jest bardzo ważne. Dlatego, że przyjaźń z tym światem to jest wrogość wobec Boga. My nie jesteśmy z tego świata. Ale ten świat oczywiście otacza nas. I to, co musi nas przechować, to jest miłość do tego świata, ale miłość w takim sensie, że jest nam przykro, jest nam żal tego, że oni giną. Że ludzie, którzy są dla nas, żyją w grzechu, żyją w kłamstwie. I to jest jedyna rzecz, która nas powinna do tego świata ciągnąć. To jest chęć ratunku, chęć podania im ręki, ewangelizowania. I nie mówię teraz, że powinniśmy łamać wszystkie znajomości, które mamy, bo ja osobiście mam bardzo wielu przyjaciół z różnych kościołów, tylko wyraźnie należy zaznaczać, że droga, którą oni obrali, to nie jest droga, która jest dla mnie właściwa. Ja często, kiedy ewangelizowałem, szedłem na kompromis, wiecie, i sobie pomyślałem tak, o tym powiem, a tego nie powiem, bo to jest takie, lepiej o tym nie, może kiedyś przy następnym spotkaniu. ale następnego spotkania może już nie być. A Biblia mówi, Jezus powiedział, że kiedy będziemy szli na cały świat, to być głoszone, co? Upamiętanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo bardzo często się o tym mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Ale również, kiedy będziemy szli na cały świat, ma być głoszone upamiętanie na odpuszczenie grzechów. I to jest bardzo istotne. Czytałem już. Bóg pyszny się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. I dzisiaj ja zauważam wiele, wiele pychy w Kościele. W Kościele Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy ja czytam na Facebooku, czy słyszę, jak pastorzy czy liderzy mówią mega, wszystko jest mega, mieliśmy mega czas, mega nabo, mega w ogóle uwielbiamy, super, nie? I sobie myślę, o co chodzi? Gdzie my jesteśmy? Czy taką postawę akceptuje Bóg? My, którzy mamy przychodzić do Boga w uniżeniu, później na Facebooku wypisujemy, przepraszam, że właśnie Facebooka czytam, ale to jest akurat coś, co widać, co wszyscy widzą, bo nie znamy serc ludzkich, ale łatwo jest zobaczyć to, co tam jest napisane. I kiedy ja czytam, że był mega czas, super kazanie, brat taki czy siostra taka mówiła, ale o Bogu ani jednego słowa. Ani słowa o tym, jak Bóg działa, jak Bóg zmieniał życie ludzkie, że była pokuta, takich rzeczy nie ma. Jest tylko o tym, że wszystko jest mega. I też uczula nas za to szczególnie, żebyśmy nie popadali w tym momencie. Bo fajnie jest mieć fajne odbiedzianie, fajnie jest mieć fajną salę, dobrze jest mieć fajnego pastora, dobrze jest mieć dużo fajnych rzeczy. To jest fajne, to jest ten wyraz, który tak robimy, fajnie. Fajnie jest, że tak jest. Ale tak naprawdę, słuchajcie, my mamy mieć postawę pokorną. Dlatego, że kiedy my czujemy się tacy silni i zaczynamy organizować tyle na swoją własną rękę, wspaniałe festiwale, wydarzenia, mamy swoje nowe projekty, takie modne słowo ostatnie, że mamy projekty, pomysły, to gdzie jest miejsce dla Boga? Kiedyś wiecie, jak wyglądała organizacja? Zaczynała się od tego, że bracia i siostry spotykali się i modlili się, pościli przez długi, długi czas. A dzisiaj organizacja zaczyna się od tego, że się dzwoni i się pyta, czy jest stadion wolny. Tak to wygląda. Słuchajcie, nie zapędzajmy się. Nie zapędzajmy się w tym, żeby wyręczać Boga. Dlatego, że kiedyś nie było tych możliwości, chrześcijanie byli, tak naprawdę ukrywali się, a mimo wszystko Bóg działał i do dzisiejszego dnia jest głoszona dobra nowina. Właśnie dlatego, że był żywy Kościół. Żywy Kościół, który nie polegał na sobie, na swojej mądrości, ale polegał na Bogu. I wiecie, Ewangelia Jana 3:30. On musi wzrastać, ja zaś stawać silniejszy. To jest słowo przekazane dla nas dzisiaj. Jeżeli chcemy, żeby Bóg objawiał swoją wielką moc w Kościele, to my musimy stawać się mniejsi. I wiem, że niełatwo się o tym mówi, niełatwo się o tym słucha. I wiem, że często ja patrzę, to powtarzam, mówię to kazanie do siebie. Dlatego, że sam w tych wielu kwestiach nie domagam. I tak często jest łatwo polegać na sobie. Że my się pomodlimy się, ale po prostu ja mam tam znajomego, załatwimy to szybciej, tak i tak. Fajnie jest znajomy, ale to nie jest drogą. Jezus jest drogą prawdą, że się do niego się wracamy. Kontynuując, Jakuba 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozwojnej duszy. Biadajcie się i smućcie się. I płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębieniu. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uniżmy się przed Panem. Ja myślę, że teraz Kościół przychodzi w taką fazę. Ja mówię, Kościół ogólnie, bo nie w Krzeszowicach, w Krzeszowie oczywiście, nas to nie dotyczy. Ale przechodzi fazę euforii. Kiedy właśnie, kiedy wszystko jest super. Kiedy, a bracie, jak jest fajne, jakie fajne jest kazanie. Bracie, jaki mamy zespół, patrz tutaj. Na szczęście wiecie, bo u nas w Krzeszowie tego nie ma, bo zespół jest mizerny. Ja jestem liderem. Ja się modlę o lidera cały czas dobrego. Ale nie ma, bo nie daje i przez to możemy być pokorniejsi trochę. Ale są kościoły, w których zespoły są naprawdę takie, że jak ja przyjeżdżam, to chciałbym, żeby chociaż połowa tych ludzi u nas była, żeby mogli to prowadzić. I wiecie, mamy się czym szczycić. A tak naprawdę Biblia do nas mówi, że tą radość i to cieszenie się obróćmy w płacz i w żałość. Dlatego, że za daleko zabrnęliśmy w tym wychwalaniu siebie. A powinniśmy tak naprawdę uniżyć się przed Panem. Uniżmy się przed Panem, a On nas wywyższy. Czy
przypowieści Salomona, trzeci rozdział.
Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumieniu. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego.
Gdzie Kościół,
jako taka struktura, którą my potrzebamy, to jest coś,
ja na przykład jak się urodziłem i zostałem w Kościele Świątkowym,
to byłem taki dumny z tego. Zawsze odrobinkę miałem się za lepszego, znaczy dużo lepszego, od moich kolegów w szkole i tak dalej. Bo sobie myślałem tak, a wy to nie wiecie, to nie wiecie, spłacicie się, stoicie tacy, mówią wam, kiedy macie klękę wstawać, a u nas jest fajnie, czy śpiewa się praszcze, jest fajnie. I tak zawsze taką pychę miałem sobie i tak myślałem o tym, nie? I nawet jak ja organizowałem kiedyś kogoś, jeszcze jak byłem dużo młodszy, to myślałem sobie, tylko żebym przyszedł, tylko żeby przyszedł i zobaczył, jak u nas jest, to już załapał, nie? I wiecie, Kościół katolicki nie został numer. Bo zaczął to wszystko to samo robić. Nie? To już też mówiłem o tym. Grają, śpiewają, mają ewangelizację i to nawet większe pieniądze poświęcają na to niż my. I różny skutek jest, ale mają. Na YouTube kiedyś się pisze wieści chrześcijańskie, 90% to są społeczności katolickie, które gdzieś tam na oazach czy na jakichś innych miejscach śpiewają. Przeplatane jest to pieśniami dla Maryi i dla świętych. Ale są. I teraz nasza struktura i nasz, nie wiem, nasz porządek nabożeństwa, nasza forma przestała być atrakcyjna. I sobie myślę tak, okej, to czym my mamy dalej zachęcać tych ludzi? Ale wiecie, wtedy mnie tak Duch Święty tak pasnął w głowę z tyłu i dał mi taki przykład. Kiedy Bóg stworzył człowieka, pamiętamy to wszystko, jak było, formował go z piachu, z ziemi. I kiedy popatrzyliśmy tak na niego, pewnie już nawet kolorek złapał, był piękny człowiek. Piękny człowiek stał. Idealne dzieło Boże stworzone, prawda? I brakowało mu tylko jednej rzeczy. Czego mu brakowało? Wtedy tchnienia życia. Tak, brakowało mu tego tchnienia. Bóg ukształtował go w wspaniały sposób. On był wspaniałym dziełem. Ale brakowało mu tchnienia życia. I ja tak sobie myślę, że dzisiaj też naukowcy dochodzą do tego, że tworzą komórki, mikro, coś tam są w stanie zrobić, podrobić. I już prawie są gotowi na to, żeby stworzyć jakiś mikroorganizm. I pewnie go stworzą do tego. Tylko wiecie, jednej rzeczy nie będą potrafili zrobić. Nie będą w stanie nigdy go ożywić. Znaczy tchnienia życia. Tego, co należy do Boga. Tej takiej perełki. Sedna sprawy, że tak powiem. Bo to jest sedna sprawy. Forma jest, kształty ma, tylko nie ma tchnienia życia. I wiecie, wtedy odkryłem tą rzecz, że tchnieniem życia dla Kościoła jest Duch Święty. I możemy zbudować wspaniałe ciało, możemy zbudować wspaniałą formę, organizację, ale kiedy nie będzie tam żywego Ducha Świętego, to ciało będzie martwe. I to jest to, co powinno nas, żywy Kościół, odróżniać od Kościoła martwego. Pomijam, czy jest to denominacja zielonoświątkowa, czy katolicka, baptyści, czy ktokolwiek inny. Bo to nie ma znaczenia. Dlatego, że ja wierzę, że tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest prawdziwy, żywy Kościół. Gdzie dzieją się znaki, cuda, gdzie są uzdrawiani, gdzie ludzie pokutują przed Bogiem, padają na kolana. I o to walczą. Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i dałam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdzie do was. Jezus mówi nam wspaniałe słowo. On nie zostawi nas sierotami. I taka refleksja przyszła mi po tych słowach, które sobie analizowałem, że naprawdę Kościół, który nie przestrzega przykazań, który nie żyje według tego, co Bóg mu zostawił, jest Kościołem martwym. Kościół, który sprawia, że Bóg musi być Bogiem zazdrosnym, który odwraca się do innych bóstw, do innych rzeźb, innych rzeczy, lub który w ogóle odstawił przekazania na bok i uważa, że to zakon i to jest już nieważne, taki Kościół nie może być żywym Kościołem. Dlatego, że wiara bez uczynków jest martwa. I nie można mówić tylko, że się wierzy, ale żyć po swojemu, należy przestrzegać przykazań. Kościół, który nie przestrzega przykazań, jest martwym Kościołem. Kościół, który nie modli się do Boga, nie ma relacji z Nim, jest Kościołem martwym. Kościół, ale mam na myśli nas jako członków tego Kościoła, jako ciało, które tworzymy. Kościół, w którym nie ma Ducha Świętego, w którym nie ma daru Ducha Świętego, jest Kościołem Matki. Nie oszukujmy się. Wiecie, mnie najbardziej fascynowało właśnie kiedyś w Kościele. Nadal mnie fascynuje i czasami też to widzę. Ale kiedy słyszałem proroctwo, kiedy słyszałem, jak jeden brat modlił się na językach, a jakaś siostra czy inny brat za chwilę wykładali to i tłumaczyli. Kiedy widziałem, jak ludzie są uzdrawiani. Kiedy słyszałem, jak brat czy siostra modlą się na językach i płaczą. Wtedy tak bardzo mnie to dotykało. Wtedy ja widziałem, że coś się dzieje obok. I sobie myślałem, o Boże, jeżeli jest jakikolwiek grzech we mnie, to proszę oczyść mnie w tej chwili, bo ja się nie ostoję w ogóle. Dlatego, że nie ostoi się grzesznik w Zgromadzeniu Sprawiedliwych. I tam, gdzie jest obecność Ducha Świętego. I marzę o tym, żeby tak wyglądał nasz Kościół. Żeby Kościół był pełen Ducha Świętego, pełen daru Ducha Świętego. Żebyśmy, idąc do Kościoła, drżeli. Nie mówili, a idziemy na super, mega, nabo, tylko żebyśmy drżeli, czy czasami nie ma w naszym życiu czegoś, czego Duch Święty nam jeszcze nie objawił, a z czym nie jesteśmy pojednani z Bogiem. Dlatego, że Bóg mówi, że kto sam siebie osądza, ten już nie podlega sądowi. I kiedy my przychodzimy na to miejsce i padamy na kolana, być może duchowo, bo nie ma warunków, czy się kolana nie zginają, nie wiem, znam taką siostrę Rzeszowa, która mówi, że jej się kolana nie zginają, to jest chora. I ona nie klęka, bo jej się nie zginają. Ale ja wiem, że kiedy w uniżeniu przyjdziemy przed Boży tron i wylewamy swoje dusze, tak jak w tych pieśniach, które śpiewamy, to Bóg nas oczyści. I wtedy już nie musimy drżyć w bojaźni, tylko wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni. Chociażby anioł śmierci przechodził i zbierał żniwo dookoła, to my będziemy stać. I kiedy tworzymy oczy, nadal będziemy stać. Być może tysiące koło nas polegną, ale kiedy my jesteśmy pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa, kiedy Jego krew oczyszcza nas z grzechów, to wtedy nie ma prawa nam cokolwiek złego się stać. Kościół, w którym nie ma daru Ducha Świętego, jest martwy kościołem. Kościół, który nie potrafi się uniżyć przed Bogiem, jest kościołem martwym. W końcu kościół, który nie jest rozkochany w Jezusie Chrystusie. Kościół, który nie pragnie i nie oczekuje Jezusa Chrystusa, nie może być żywym kościołem. Czy wiecie, kim jesteśmy? Jesteśmy oblubienicą. Narzeczoną, tak? To teraz w obecnym czasie byśmy wiedzieli. Kto tutaj już przechodził taki wspaniały stan, to wie, jak to jest być zakochanym, jak to jest być tęskniącym za kimś. Ja kiedy przypomnę sobie te dni, kiedy z Anią już byliśmy narzeczeństwem, ale ja byłem w Rzeszowie, ona w Krakowie, nie było dnia i nie było godziny, w którym nie myślę o tym, co ona teraz robi, kiedy się spotkamy, jak ja bardzo za nią tęsknię. I marzyłem o tym, żeby złapać za telefon, zadzwonić, chociaż usłyszeć jej głos. To była moja oblubienica. I wierzę, że ona tak samo odczuwała to w stosunku do mnie. Też uśmiecha tak miło, więc pewnie tak. Kościół, który nie tęskni za swoim oblubieńcem, albo oszukuje, że go kocha, albo jest kościołem martwym. Czy tęsknimy za Jezusem Chrystusem? Czy pragniemy widzieć go twarzą w twarz? Czy nie możemy się doczekać pobytu w niebie? Wiecie, dzisiaj jest tak ciężko powiedzieć ludziom. Kiedyś łatwiej się śpiewało, łatwiej się mówiło Maranatha, przyjdź Panie Jezu. A dzisiaj się mówi, jeszcze bym chciał to załatwić, jeszcze bym chciał ożenić się, być może dzieci wychować, a jeszcze tylko zobaczyć, jak mój synek znajdzie żonę. Jeszcze zobaczyć, jak mój syn, czy to córka będzie miała jakieś sukcesy. Albo jeszcze, żeby się pracę wyjaśniła ta sprawa, że mógł udowodnić, że jestem tyle warty. I myślimy o tylu sprawach, jeszcze chociaż budowę domu dokończę. Czy tęsknimy za tym, żeby Jezus Chrystus przyszedł dzisiaj, w tym momencie? Dlatego, że nie ma na tej ziemi takiej rzeczy, która mogłaby być cenniejsza czy piękniejsza od tego momentu, w którym ujrzymy Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. Nie ma takiej rzeczy. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, nie będziemy tęsknić całym sercem za naszym Panem, to powinniśmy sobie głęboko zadawać pytanie, czy my jesteśmy żywi i czy szczerze kochamy Jezusa Chrystusa. Bo nadchodzi trudny czas. Prawdopodobnie nadchodzi trudny czas już ze względu na sytuacje geopolityczne, kiedy być może spotkają nas doświadczenia. Ja się modlę, żeby nas to nie dotknęło, żeby wcześniej przyszedł Jezus. Ale może się tak zdarzyć. I wtedy nasza wiara zostanie wypróbowana. Jak zachowamy się w takich sytuacjach? Nawet nie chcę myśleć o tym, co muszą przeżywać ludzie w Syrii, w innych państwach, gdzie cierpią prześladowania w sposób taki, który my czytamy w Ewangelii i byliśmy czy w listach i byliśmy przerażeni, czy w dziejach. Byliśmy przerażeni, jak oni muszą cierpieć. A teraz to spotyka chrześcijan. Ale słyszymy tą nowinę, że jest wielu takich, którzy nie wyrzekli się imienia Jezusa Chrystusa. Oni umierają, ale nie wyrzekli się. A to, co ich spotka w niebie, słuchajcie, co ich spotyka już zaraz po śmierci, kiedy zamykają oczy, to jest już nagroda. I daj Boże nam taką wiarę, żebyśmy zawsze potrafili trwać przy nim, nigdy się nie zaprzeć. Ale tego nie będzie, jeżeli nie będziemy szczerze kochać Jezusa Chrystusa i szczerze za nim tęsknić. Więc jeżeli dzisiaj nie tęsknimy w swoim sercu za Jezusem Chrystusem, nie mówię o jakiejś tam obawie, że jak to będzie, bo stres, każdy się stresuje, nawet jak wierzę i idzie do urzędu, co załatwić, to się stresuje. My staniemy przed naszym Panem, przed Zbawicielem, przed Bogiem, Stwórcą Świata. I wiadomo, to może być stresujący moment, nie? Że mu się spodobamy, ale my jesteśmy jedno stworzenie, więc na pewno się spodobamy. Nie obawiajmy się. Ufajmy Bogu, tęsknijmy za Nim. Wiecie, ja, mama dzisiaj mówiła się o rodzinie chłopaka, który odszedł. To był scout z Wrocławia, miał 18 lat. Myślę, że Mateusz mógł go poznać. Dawid taki z Wrocławia. Aha, nie wiem, na pora minuty nie miałeś okazji go poznać. W każdym razie no, chłopak miał białaczkę i chyba 2 lata z tą białaczką żył, czy 2,5 roku z tą białaczką żył i oszedł właśnie. I wiecie, to co cała historia dookoła tego, która jest, która jakby się żegnał z rodziną, jakby się żegnał z przyjaciółmi, to jest tylko do płaczu, nie? Można płakać, płakać, czytać i płakać cały czas, ale to nie jest ważne. Dla mnie jest ważne, co mi Ania powiedziała, że jedna nasza znajoma, przeraziło mnie to, co powiedziała, jedna nasza znajoma powiedziała, że no mam nadzieję, że mój syn, który tak bardzo kochał go i tak bardzo tęskni za nim, że chociażby ze względu na to, żeby spotkać się z nim w niebie, będzie się chciał nawrócić. Ja wtedy, kiedy to usłyszałem, sobie myślę, matko, nie daj Boże, żeby tak było. Jeżeli dla niego miałoby być zachętą iść do nieba, żeby spotkać jakiegoś kolegę, przyjaciela, to jest żadne. To ja myślę, że Bóg w ogóle nawet nie popatrzy na niego. Naszym marzeniem, naszym pragnieniem i tęsknotą największą ma być to, żeby na zawsze być z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. I ta pieśń, którą też chyba powtarzam parę razy już tutaj na pogrzebie Dawida Wilkinsona była śpiewana, że kiedy przyjdę do nieba, to będę chciał spotkać się z Mojżeszem, będę chciał spotkać się z Józefem, będę chciał widzieć apostoła Pawła, ale pierwsze co zrobię, to kiedy tam wejdę, to powiem, zaprowadźcie mnie do Jezusa. Dlatego, że Jego chcę widzieć najbardziej. Kościół, który nie tęskni za Jezusem Chrystusem, nie może być żywym Kościołem. Kościół, który nie potrafi pokutować, również nie może być żywym Kościołem. To jest taki skrót. Ale również to, co jest najważniejsze i co chciałem przekazać do dzisiejszym, ten dodatkowy punkt, który mi skoczył, jak z czasem stoimy, już kończę. To jest punkt, myślę, najistotniejszy po tym, że mamy tęsknię za Jezusem. To jest Kościół, który nie jest przepełniony miłością. Jest Kościołem martwym. I nie wierzę, że jest inaczej. Kościół, który nie jest przepełniony miłością, nie może być żywym Kościołem. Słuchajcie, Bóg tak bardzo mi ostatnio zwraca uwagę na to i przez ludzi, i przez moją żonę, jak ja bardzo nie domagam miłości do ludzi. Jak ja się łatwo irytuję, jak ja się łatwo denerwuję, jak łatwo mi odmówić na ludzi, że są tacy, tacy czy tacy. Oczywiście nie na braci czy siostry, siostry w tych braciach wspaniali są. Ale kiedy Jezus nam mówił przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to zwrócił nam uwagę na to, że ta miłość nie tylko do braci i siostr ma się objawiać. Tylko, że zupełnie ktoś, można powiedzieć, spoza branży wykazał się wielką miłością. Ktoś, kto kogo Żyd w ogóle nie mógł, nie dotknąłby, bo by się brzydził, byłby nieczysty, gdyby dotknął Samarytanina, to Samarytanin potrafił przyjść i okazać serce, okazać miłość. I to jest miłość, której Bóg chce nas nauczyć. Słuchajcie, w internecie po prostu jest internet rozgrzany, czerwony od nienawiści. Naprawdę. Jeżeli korzystacie z internetu, wchodzicie na Facebooka, wchodzicie na Gazetę Wyborczą, na TVN, na cokolwiek innego, to niżej jest takie coś, co się nazywa forum. Ojej. I myślę, że dla chrześcijan to sekcja zakazana powinna być. Słuchajcie, kipi od nienawiści. Ktoś napisze o tym, że gołąbki robią na parapet artykuł, a pod spodem tysiące postów o tym, że on jest idiotą, że jest debilem, że dlaczego tak to było najłagodniejsze używanie, że co przeszkadzało gołębie i na przykład, nie, to jest przykład. Ludzie potrafią tak bardzo szkalować, tak bardzo łatwo przychodzi nienawiść, że myślę, że szatan tylko siedzi sobie tam gdzieś w swoim miejscu, zaciera ręce i myśli, teraz już wszystko toczy się po swojemu. Dlatego, że tak bardzo łatwo jest nienawidzić. Miłość jest deficytowa, naprawdę. I jeżeli my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, nie będziemy przepełnieni tą miłością, to także będziemy martwi. I nie mamy się co oszukiwać. Ja już mam wersety przygotowane, ale nie chcę jeszcze raz. Jeżeli nie będziemy mieć miłości do braci i nie będziemy mieć miłości generalnie, to nie mamy prawa nazywać się dziećmi Bożymi. Dlatego, że Jezus był przepełniony miłością. On był miłością. Więc jeżeli chcemy być Jego dziećmi, musimy mieć miłość. Nie tylko do brata i siostry, co jest podstawą. Kto powie do brata swojego głupcze, to w ogóle pójdzie na sąd ostateczny piekielny, jakby jest zrzucony do ognia. To w ogóle nie podlega dyskusji, jeżeli chodzi o braci i siostry. Ale mamy mieć miłość do tych ludzi, którzy są na zewnątrz. Dlatego rozpocząłem od tego, że ewangelizacja to jest dzieło miłości. To jest podstawa, jeżeli chodzi o miłość. Dlatego, że jeżeli byśmy nie mieli miłości do tych ludzi, to w ogóle byśmy do nich nie wyszli. Dlatego ja podziwiam takie postawy. Naprawdę nie mówię tego, żeby Ciebie jakoś wyszli w tym momencie, tylko zachęcić wszystkich nas do tego, żebyśmy byli przepełnieni miłością. I siebie przede wszystkim, żeby przez to obrażać ludzi. Najczęściej mi się to za kierownicą zdarza, ale od jakiegoś czasu się stara naprawdę i nie jest łatwo, ale pracuję nad tym. Bądźmy przepełnieni miłością, a nie nienawiścią, dlatego że nasz język ma wielką moc. On potrafi rujnować, to znaczy potrafi podbudować i zbudować. I to, co mi tato powiedział w historii, nie wiem, czy tutaj była mówiona o tej kobiecie.
Czy
tam
była było. Ostatnio teraz.
Aha, no odnośnie jakiejś kobiety, której zniszczyli cały dom, to słyszeliście, tak? No, a ona w zamian zrobiła pierogi i zaprosiła tych swoich oprawców na pierogi. I oni kiedy to zobaczyli, że te pierogi nie są zatrute, że to jest szczera miłość tej kobiety, że oni jej taką krzywdę wyrzucili, a ona im potrafiła z sercem jeszcze wyjść, to wtedy pół wioski się nawróciło. Wiecie, tak niewiele trzeba, bo po tym ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, kiedy będziemy mieć miłość za Jego. Dlatego ten punkt ostatni, którego nie mam, a którego bardzo żałuję, że nie dopisałem wcześniej, dzisiaj szczególnie chcę podkreślić. Kościół bez miłości jest Kościołem martwym. Dlatego starajmy się usilnie o dary Ducha Świętego i módlmy się o miłość i o prostotę za Jezusem Chrystusem i o to, żebyśmy byli żywym Kościołem. Nie nasza denominacja, ale to jeszcze raz podkreślam, że przekreślam. Nie chodzi mi o denominację zielonoświątkową. Mimo, że kocham zielonoświątkowców, to chodzi mi o to żywy Kościół Jezusa Chrystusa, który będzie gromadził wszystkich z całej ziemi, nawet bez Rzeszowa. Także zachęcam nas, bracia i siostry. Walczmy o to, żebyśmy byli mieli tchnienie życia, żeby Duch Święty był w nas i żebyśmy byli przepełnieni miłością. Amen.
Amen.